nie jedyny bezdech, który właściwie powinien nas niepokoić. Po 17 przejdziemy do skali globalnej, bo nasza planeta zaczyna dławić się podnoszącym się poziomem mórz.
Adaptacja Wenecji być może nie będzie do końca możliwa. To znaczy na pewno jest tak, że ludzie mogą tam mieszkać wciąż, natomiast no, będzie to coraz bardziej uporczywe działanie.
Więc dzisiaj, jeśli jest modne jeżdżenie na nartach zjazdowych, to może za 2, 3, 4, 5 dekad będzie modne napawanie się przyrodą w inny zupełnie sposób.
A prognozy są bezlitosne. Pod wodą mogą zniknąć nie tylko egzotyczne wyspy, ale i nasze polskie Żuławy, Gdańsk czy Świnoujście. O tym, czy zdążymy się w porę obudzić, porozmawiam po 17.30 z Michałem Brenkiem z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Tylko jak się już też okazuje, zagrożenie czyha nie tylko ze strony natury, ale tam, gdzie powinniśmy czuć się najbezpieczniej, czyli na przykład w szpitalach. Coraz więcej pacjentów skarży się na opiekę medyczną. W zeszłym roku do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło ponad 100 tysięcy sygnałów o licznych nieprawidłowościach.
Najwięcej zgłoszeń do Rzecznika Praw Pacjenta wciąż dotyczy prawa do świadczeń zdrowotnych, czyli przede wszystkim jakości leczenia, pielęgnacji i problemów z uzyskaniem pomocy na czas. Ale wyraźnie rośnie też liczba spraw o świadczenia kompensacyjne.
Czy w starciu z systemem jesteśmy bezbronni? O tym, jakie błędy lekarskie jesteśmy w stanie udowodnić? O tym po 18.30 porozmawiamy z mecenas Jolantą Budzowską, a na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rogicińskiej. 100 tysięcy skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w rok. Czy Państwa zdaniem to jest dowód na to, że nasza czujność rośnie, czy że system zawodzi coraz częściej? 224-280-280, Franek Wójcicki dziś czuwa przy naszym telefonie, a ja do 19 oczywiście będę czuwać przy naszej poczcie. Popołudnie, małpa, Nowy Świat online. Czy w sprawie chrapania można pisać? Tak, oczywiście, chociaż tym tematem będziemy się zajmować po 16.30. Farm and Ease i 12 minut po godzinie 16. Widzę, że w grupie patronów Państwo są. Nasza poczta też działa i to już wiem za sprawą pana Marka. No to co, oficjalnie możemy zaczynać, a zaczynamy właściwie pytaniem, czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty sprawę stawia jasno. To jest konstytucyjny obowiązek głowy państwa. Po piątkowym wyborze 6 sędziów przez Sejm emocje w resorcie sprawiedliwości rosną. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostrzega prezydenta przed łamaniem prawa i wspomina o planie B. Ale czy on faktycznie istnieje? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
Ja też mam nadzieję, że udało nam się połączyć. Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słyszysz?
Słyszę cię. Bardzo dobrze nawet, więc mam nadzieję,
o, to bardzo się cieszę,
że nic się nie wydarzy, co by nam zakłóciło tę relację, bo ona jest niezwykle ważna. Klaudiuszu, ale zanim przejdziemy w ogóle do nazwisk i zanim odpowiesz, jakie możliwości w sprawie odebrania przysięgi od sędziów mamy, to może ja cię zapytam w ogóle o fundament. W jakim stanie jest dzisiaj Trybunał Konstytucyjny? No bo wiesz, z jednej strony słyszymy, że to organ nielegalny. Z drugiej Sejm właśnie obsadza w nim kolejne sędziowskie fotele. Czy to jest próba naprawy państwa, czy po prostu jakaś walka o wpływy jednak w instytucji, no, którą jeszcze wczoraj chyba spisano na straty?
Wytłumaczenie tego wszystkiego jest okrutnie trudne.
No wiem.
Bo no i ten galimatias prawny, który powstał, no jest po prostu przeogromny. Bo tu jest no trochę rozwiązanie za rozwiązanie, nakładka na nakładkę, różne ustawy, jedne przechodzą, inne nie przechodzą, jedne zgodne z konstytucją, inne niezgodne, różne instytucje o tym orzekają, różne instytucje podejmują w tej sprawie decyzje, no bo dodajmy, że Trybunał też sam stanowił o sobie, ale też Trybunały Europejskie Sprawiedliwości Unii Europejskiej też przecież o tym orzekały słynne sprawy Xeroflor przeciwko Polsce. Także galimatias w tej sprawie jest taki, że próby jakiegokolwiek opowiedzenia o tym za każdym razem kończą się, ale jeszcze, no dobrze, ale przypomnijmy sobie jeszcze o tym. No, faktycznie są takie pomysły, też dodajmy Kseniu, już od dłuższego czasu Konfederacja o tym mówi, i PSL się ostatnio do nich przyłączyło, o resecie konstytucyjnym, żeby to wszystko po prostu wyzerować i zacząć się od początku, choć to też nie jest takie proste, no bo tutaj trzeba by po prostu zgody ponadpartyjnej zmiany konstytucji chociażby. No i wtedy można by coś próbować robić od początku, a to raczej niemożliwe. Więc każda władza, która jest wcześniej PiS-owska, teraz władza w Koalicji Obywatelskiej, próbuje coś z tym zrobić. I PiS-owska miała trochę łatwiej władza, no bo mieli większość tutaj w parlamencie i prezydenta, który jednak na rozwiązania się zgadzał, i prezydenta, także przypomnijmy, który nie odbierał chociażby ślubowania od sędziów. No ta władza ma trudniej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany, no bo prezydentem jest Karol Nawrocki, który wiemy, że wiele pomysłów wetuje. Zresztą Andrzej Duda też ich pomysły wetował, chociażby zmian w Trybunale Konstytucyjnym w 2024 roku. Bo przecież proponowali ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Tam zapisane także terminy, do kiedy prezydent miałby podjąć decyzję albo decyzję nie podejmować o odebraniu przysięgi od nowo wybranych sędziów, no ale ustawa w życie nie weszła właśnie ze względu na decyzję prezydenta. I w to jeszcze wszystko, na to wszystko, na ten spór polityczny pomiędzy jedną a drugą stroną i jeszcze prezydentem nakłada się właśnie decyzję samego Trybunału Konstytucyjnego, który uznaje niektóre zapisy za zgodne z konstytucją, inne nie. Jedni ten Trybunał uznają, inni nie uznają. A ciekawą jeszcze odsłonę tego wszystkiego, Kseniu, będziemy mieli jutro, kiedy Trybunał będzie decydował o tym, czy ustawa, na mocy której zostali wybrani sędziowie, którzy tam zasiadają, jest zgodna z konstytucją. Czyli ci sami sędziowie, którzy tam zasiadają, którzy zostali wybrani na mocy i regulaminu Sejmu i właśnie tej ustawy, będą teraz orzekali, czy oni tam mogą zasiadać, czy nie mogą, a wszystko po to, żeby zablokować wybór tych sędziów wybranych w piątek. Masz rację, Kseniu, tu pojawia się bardzo dużo pytań. Kiedy w piątek Sejm podjął decyzję o wyborze 6 kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to pojawiło się wiele pytań. No od kiedy na przykład liczyć ich kadencję? No bo są przecież stanowiska nieobsadzone. Czy te kadencje się liczy od momentu wyboru, tudzież zaprzysiężenia przez pana prezydenta odebrania przysięgi, czy jednak od momentu, kiedyś te miejsca zostały zwolnione w Trybunale Konstytucyjnym. Sama zadałaś to pytanie, to jest bardzo ciekawe pytanie, no, gdzieś na styku filozofii prawa i próby naprawienia sytuacji. Czy to, że się wprowadza tam nowo wybranych ludzi, jest uzdrowieniem tej instytucji, o której się przecież mówi, że właściwie jej nie ma, nie uznaje się jej wyroków i że właściwie trzeba by tutaj zrobić generalny porządek. Nie robi się tego generalnego porządku, bo są weta, no więc wybiera się tam nowych ludzi. Ale czy wybranie nowych ludzi jest zrobieniem generalnego porządku?
No to no ja mam jeszcze jedno pytanie. Właśnie. Czy sędzia wybrany przez tą nową większość, ale no, nawet przyjmując oczywiście na razie czysto hipotetycznie, że zaprzysiężeni zostaną przez prezydenta albo w planie B, jakkolwiek, możemy sobie to wyobrazić, no, będą zasiadać jednak przy jednym stole z sędziami, których ta sama większość uważa za nieuprawnionych do orzekania. No to jak znowu ten Trybunał miałby wydawać wyroki? No wiem, zamieszałam już teraz do granic możliwości, no ale wiesz, o co mi chodzi.
Dlatego tutaj wszystko jest po prostu bardzo, bardzo trudne. I tutaj każdy jeden kawałek, jak wyjmiesz z tej układanki, okazuje się, że w tym kawałku są jeszcze kolejne kawałki, które przez te ostatnie 10 lat tak narosły, a już prawie 11, że
no tak,
właściwie
że chyba,
trudno sobie
tak,
wyobrazić jakieś
naprawdę
rozwiązanie.
Odcięcie które... tylko czerwoną kreską, tak jak kiedyś pamiętam tutaj w tym studiu profesor Łętowska powiedziała, że to jak ona by miała sobie wyobrazić powrót do tej prawnej rzeczywistości i wychodzenia na prostą, to jest właściwie jedyna szansa, tak? Odciąć to wszystko i zacząć od początku.
Bo wyjście z tego w tej chwili jest bardzo, bardzo trudne. No więc dobrze, ale zobaczmy, co się dzieje dzisiaj w tym jednym tylko wycinku tej historii o Trybunale Konstytucyjnym. Ten wycinek właśnie, czy ten odcinek nosi nazwę wybór nowych kandydatów, nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybiera ich sześcioro w piątek. No i teraz oczywiście ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, zresztą w Konstytucji też to jest napisane, musi prezydent od nich odebrać ślubowanie. No i tutaj już pytanie, czy musi. No właśnie wspomniałem Andrzeja Dudę, który nie odebrał od tych właściwie wybranych przez Sejm trojga sędziów, co zresztą stało się potem powodem wielu konfliktów. Na ich miejsce weszli tak zwani sędziowie dublerzy. Też przepisy ustawa nic nie mówią o tym, kiedy i ile prezydent ma na to czasu. Po prostu prezydent ma od nich odebrać to oślubowanie, ale nie ma zaznaczonego żadnego terminu, bo autorzy ówczesnych przepisów nie przewidywali raczej, że tu będzie próba przez prezydenta jakiegokolwiek blokowania nominacji, czy tego odebrania zaprzysiężenia sędziowskiego, tego ślubowania. Raczej przewidywali, że jest to czynność techniczna, po czym się okazało, że wcale nie. Że prezydent no, ma zapis, że odbiera, ale skoro nie ma terminu, to może to sobie przewlekać w nieskończoność. No więc jeżeli tak, no to trzeba wymyślić i nowa większość próbuje wymyślić jakiś sposób na to, żeby przysięgę od tych, czy ślubowanie od tych nowo wybranych sędziów odebrać. Pytany o to dzisiaj marszałek Czarzasty na razie mówi tak.
Plan B się pojawi wtedy, kiedy pan prezydent odmówi zaprzysiężenia albo nie przyjmie tego zaprzysiężenia od sędziów wybranych przez Sejm. Jak tego nie zrobi, to wtedy uruchomimy inne plany.
No ale kiedy uruchomimy te plany? Ile będziemy czekać, skoro prezydent nie ma zakreślonego terminu? Tutaj termin stawia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
My mamy także plan B na to, co by było, gdyby prezydent chciał złamać konstytucję. Najpierw wezwiemy prezydenta. Obiecuję państwu, że jeżeli za tydzień prezydent nie będzie wykonywał ruchów, które jest obowiązany wykonać zgodnie z konstytucją, pokażemy wszystkim, jaki jest plan B.
Tydzień. Tyle daje minister Żurek. Minister Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta, odpowiada, że chyba się ministrowi Żurkowi coś pomyliło, jego kompetencje, że przywoływać do porządku to on może swoich pracowników, ale na pewno nie prezydenta, bo prezydent i tutaj stara śpiewka został wybrany przez obywateli, a ministra Żurka wybrał premier Donald Tusk, a nie obywatele. No i tutaj pojawia się kolejna w tym wszystkim kseniu układanka i zagmatwania prawne. No bo sam minister Bogucki przyznaje, że ślubowanie Nie ma zakreślonego terminu, może się odbędzie, a może się nie odbędzie. Na razie Pałac Prezydencki przygląda się tej sprawie.
Sędziowie wybrani przez, czy osoby wybrane przez Sejm składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej. Nie ma możliwości złożenia, jak pojawiają się takie propozycje czy pomysły, złożenia ślubowania przed notariuszem, przed Zgromadzeniem Narodowym, przed Marszałkiem Sejmu. One nie mają żadnej mocy prawnej. Ustawa tutaj jasno mówi. To przed prezydentem ślubują ci, którzy zostali wskazani jako kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest rzeczą oczywistą, że żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, trzeba spełnić określone wymagania. Z jednej strony wymagania formalne zapisane w ustawie, odpowiednie wykształcenie, obywatelstwo itd., itd., uchwała Sejmu, prawidłowo podjęta, o tym za chwilę powiem, i wreszcie ślubowanie przed prezydentem Rzeczypospolitej. Wtedy taka osoba staje się sędzią.
Chociaż, Klaudiuszu, gdyby siedział z nami profesor Safian, to pewnie powiedziałby coś zupełnie innego.
I teraz pojawiają się, co może być tym planem B? Pojawiają się różne opcje. Jedna mówi właśnie o odebraniu przed Zgromadzeniem Narodowym, przypominam, Sejm i Senat razem. Jedna w gabinecie marszałka, czyli przed marszałkiem Sejmu, w obecności notariusza, który by to zaprotokołował. Ale pojawiają się także jeszcze bardziej widowiskowe wersje wydarzeń. Skoro przepustcy mówią o ślubowaniu złożonym przed prezydentem, to może na jakiejś uroczystości, na przykład 3 maja, kiedy pan prezydent będzie zabierał głos, pewnie z okazji rocznicy Konstytucji, może wtedy będzie pan prezydent, złoży się ślubowanie, jest przed prezydentem, jest, a że nie w pałacu, no to trudno. Niektórzy też takie wersje tutaj wymyślają,
to
żeby jakoś
obejść.
Mogli
nie zdradzać, mogli zaskoczyć prezydenta, bo tak może się przygotować.
No, tylko trudno mu będzie uciekać oczywiście przed tymi. Brzmi to, ja wiem, Kseniu, i drodzy Państwo, ja wiem, że brzmi to absurdalnie, ale niestety ta sprawa jest tak skomplikowana i tak dziwaczna, że no właśnie wszystkie wersje i wszystkie scenariusze są brane pod uwagę. Mamy ten plan B poznać w ciągu kilku dni, ale na razie mamy także odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego. To znaczy już wiemy, że Pałac Prezydencki nie uznaje tego wyboru tych 6 sędziów. Twierdzą, że przy wyborze doszło do złamania regulaminu Sejmu, doszło do złamania procedur. Tak to wygląda z perspektywy krakowskiego przedmieścia.
Ja tylko wskażę na artykuł 30 ustęp 3 regulaminu Sejmu. Wydaje się, że nie zachowano terminu zgłaszania kandydatur. Po drugie, naruszenie artykułu 30 ustęp 4 regulaminu Sejmu przez niezachowanie minimalnego 7-dniowego terminu pomiędzy doręczeniem posłom dokumentów dotyczących kandydatur a przeprowadzeniem głosowania. I wreszcie po trzecie, naruszenie standardu rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur. To są krytyczne błędy proceduralne, które zostały w mojej ocenie popełnione w toku procedowania, więc na pewno, jeżeli nie dzisiaj, to najprawdopodobniej najpóźniej jutro w imieniu pana prezydenta zwrócę się o wyjaśnienie tych kwestii do marszałka Sejmu. Nie może być tak, że najwyższy organ ustawodawczy, jakim jest Sejm Rzeczypospolitej, wybierając tak ważnych przedstawicieli, którzy mają, czy tak ważne osoby, które mają stać się sędziami Sądu Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, popełnia to szkolne błędy.
Tylko, że dodajmy, Sejm ma możliwość skracania terminów. Często się to zdarza, kiedy komisje na przykład mają przedłożyć jakiś projekt, tam są w regulaminie terminy podane, ale chyba, że na przykład komisja albo Sejm postanowią inaczej. Tak było też tym razem. Sejm skracał te terminy, które są zakreślone w regulaminie Sejmu, bo dodajmy, że to regulamin Sejmu także właśnie reguluje kwestię wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Regulamin Sejmu zmieniony za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ten sam, który teraz Prawo i Sprawiedliwość wysyła do Trybunału Konstytucyjnego, żeby orzec o jego niekonstytucyjności. Jak przypominam, na mocy którego wybrany chociażby sędzia Piotrowicz, który teraz będzie o tym orzekał. Wiem, brzmi to wszystko super absurdalnie. Mam tego świadomość, ale to się właśnie teraz dzieje. Więc Pałac Prezydencki, podsumowując, będzie udowadniał, że sędziowie w piątek zostali wybrani z naruszeniem procedur. W związku z tym prezydent będzie miał podstawę, żeby nie odbierać od nich ślubowania i domagać się powtórnego wyboru pewnie w sędziów. Koalicja rządząca wymyśla plan B, jak jednak od tych sędziów ślubowanie odebrać, żeby stali się sędziami, a Trybunał w tym czasie będzie obradował nad przepisami, które dotyczą samego Trybunału. Tak.
To
jest sąd konstytucyjny. Tak, to właśnie wszystko na naszych oczach się dzieje.
Klaudiuszu, pan Marek jeszcze pyta, już cię dopuszczam do głosu. Pan Marek jeszcze pyta, a jeśli prezydent nie odbierze przysięgi od nowych sędziów, to czy można będzie pana prezydenta postawić przed Trybunałem, jak domniemam, stanu za niewykonanie swoich obowiązków? No, panie Marku, niby Trybunał Stanu mamy. Ale to, że jest on, powiedzieć instytucją martwą, to nie powiedzieć nic, to chyba druga sprawa zupełnie na marginesie.
Znaczy ja przypomnę zapowiedzi postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. No i skończyło się, jak się skończyło. Projekt umarł na etapie komisji sejmowej.
Jakoś znaczy jeszcze tam jest kraju, sobie, prawda? Ale postawić jakiegokolwiek polityka przed Trybunałem Stanu.
No, Emil Wąsacz, jeżeli dobrze pamiętam, tak, był jedynym politykiem. Zresztą sam Trybunał, przypominam, też ma problemy, żeby się zebrać tam, to pamiętasz,
oczywiście
niewydawanie
z przewodniczącym Andrzejewskim i tak dalej, w roli głównej, tak.
Więc tak, to wszystko na naszych oczach. To ja tylko jednym zdaniem, Kseniu, jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj się działa, ponieważ od wpisu premiera Donalda Tuska się zaczęło, który mówi, że no, w największym skrócie, że Prawo i Sprawiedliwość swoimi działaniami i prezydent w stronę polexitu nas kierują, to dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość od rana właściwie zaprzecza, że oni polexitu nie chcą. Od konferencji Przemysława Czarnka, który mówił o tym, że musimy odejść od ETS, czyli tej unijnej opłaty za emisję CO2, że oni wychodzić z Unii nie chcą, tylko po prostu chcą tę Unię reformować. Tu Tobiasz Bochański, czyli europoseł PiS-u.
Donald Tusk opowiada o tym, że o jakimś polexicie, który siedzi z nim w pokoju, to znaczy, że Niemcy, Szwedzi, Holendrzy również dokonują wyjścia z Unii Europejskiej, ponieważ nie weszli do sejfu, bo sejf nie jest żadnym obowiązkiem. I jakoś dziwnie się składa tak, że państwa, które posiadają dzisiaj największy przemysł obronny i chcą najwięcej na sejfie zarobić, a mimo to nie są w tym programie, najwięcej krzyczą i najwięcej ich media opisują, jaka to skandaliczna decyzja zapadła w Pałacu Prezydenckim. W Pałacu Prezydenckim weto zapadło jako głos odpowiedzialności za państwo polskie. Jest to bardzo, bardzo mądra decyzja.
No więc tak. Tak to tłumaczy Prawo i Sprawiedliwość, że nie, absolutnie. Oni polexitu nie chcą. Choć niektórzy twierdzą, że bawią się bardzo mocno za pałkami. Podobnie jak to działo się w Wielkiej Brytanii. Całkiem niedawno przecież.
Mhm. A co teraz Brytyjczycy myślą o polexicie?
Znaczy o polexicie nie wiem, ale o brexicie na pewno
o brexicie,
chcieliby wrócić.
No właśnie, warto o tym też głośno mówić, tak mi się przynajmniej wydaje. Klaudiuszu, wiesz co, ja chyba nie mam dobrej puenty dzisiaj na to wszystko, o czym opowiadałeś, bo naprawdę trudno to zrozumieć. Widziałam, że pan Piotr jeszcze proponuje, że może sędziowie złożyliby przysięgę 1 kwietnia, jak się bawić to na całego. No tylko właśnie o to chodzi, panie Piotrze, że to nie zabawa, a nasza codzienność. Klaudiusz Slezak, bardzo ci dziękuję. A to wszystko jeszcze opłacane z publicznych pieniędzy, czyli nas wszystkich, to chyba też powinniśmy dodać. Bardzo ci dziękuję i oczywiście zapraszamy.
Stać nas.
O, oczywistość, nie mam co do tego wątpliwości. Zapraszamy oczywiście jutro do popołudniowego programu, a najpierw oczywiście zapraszamy państwa do słuchania porannej audycji. A zaprasza Klaudiusz Slezak, między innymi.
Potwierdzam. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. A na naszym zegarze 16:31. What's going on? This now in the mix with DJ Farmer's Market. Ten callers gonna get a nice gift certificate to Whole Foods. Come on. Lights, neon cowgirl.
70s hippie, spring pop, chill vibes, feel free, stand up, hold the line, play me, play me, feel free, hey come on. Popular girl, villain mode, jazz in the background, chilling after work, after school club, ready for spring afternoon. All the feels, chill vibes, feel free, ready, play me.
Kim Gordon i 16:34 na naszych zegarach. To jeszcze pan Marek, który w nawiązaniu do relacji Klaudiusza napisał, i to jest ewidentny przykład, że osoba starając się o stanowisko publiczne od radnego osiedla po prezydenta powinna przechodzić badania psychiatryczne, czy jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków. I myśli pan, panie Marku, że to by pomogło? Moim zdaniem niekoniecznie.
Pogoda.
Ale mogą mieć państwo w tej sprawie zupełnie inne zdanie. A zaglądając do najświeższych prognoz, przed nami bardzo dynamiczne popołudnie, bo nad Polską od rana przechodzą dwa fronty, które przynoszą deszcz, no i nawet miejscami wiosenne burze. A więc mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej i południowego Mazowsza muszą się spodziewać pierwszych wiosennych burz, no i może popadać do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami możliwy także drobny grad. W Warszawie, jeśli się państwo przemieszczają teraz, to proszę nie zapomnieć o parasolach, a na wschodzie kraju dopiero popada nocą. No i uwaga na wiatr, z kolei na zachodzie porywy mogą sięgać do 70 km na godzinę i może też sypnąć krupą śnieżną. Choć długo to się ona nie utrzyma, bo na termometrach cały czas na plusie. Co prawda o 18-19 stopniach do końca marca to raczej musimy zapomnieć, ale 7-8 stopni dziś na północy kraju, do 14 na Podkarpaciu i to jest, a właściwie już był, najcieplejszy punkt na naszej mapie pogodowej. W centrum 9-10. Kolejne dni wyglądają dość stabilnie pogodowo. Będzie raczej słonecznie poza Bieszczadami, gdzie może sypnąć śniegiem, a na termometrach od 7 do 10 stopni jutro i od 9 do 12 w środę. Przy czym w środę w całym kraju ma być pogodnie.
Hungry deep inside of me. Yeah, slaves.
things go.